Państwo, chcemy się przygotować do jutrzejszej inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, dlatego też o to poprosiliśmy, by katechezę poprowadził dzisiaj ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz z Drohiczyna. Ekscelencjo, jesteśmy, witamy bardzo serdecznie na naszej antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca Grzegorza, pozdrawiam także wszystkich słuchaczy Radia Maria, no i tych wszystkich, którzy z nami się duchowo łączą. Tak w kraju, jak i za granicą. Katecheza dzisiejsza, oczywiście ona jest bardzo ważną, ale napotyka na pewne trudności ze względu na to, że po pierwsze sytuacja taka, która powstała w sposób dla nas zaskakujący, a więc nie byliśmy na to przygotowani, bo jeżeli ktoś choruje, cierpi i tak dalej, spodziewamy się, że może odejść z tego świata, inna zupełnie okoliczność. W tym wypadku no, Kościół kolejny raz zaskoczył nas swoją młodością, swoją świeżością i swoją skutecznością. I myślę, że warto od tego zacząć, żebyśmy jak gdyby dzięki temu starali się jak na nowo odkryć Kościół. Bo nam się wydaje, że my Kościół znamy. Znamy bardzo dużo bardzo wspaniałych, czasem może mniej wspaniałych, ale też oddanych sprawie kapłanów, proboszczów, może są wikariusze, prefekci, mamy może w swojej rodzinie kogoś znajomego, no więc to wszystko razem składa się na to, że jesteśmy do Kościoła w naszej ojczyźnie i w naszej kulturze, powiedzielibyśmy tak ogólnie, przyzwyczajeni. Kościół to tak samo jak nasz dom rodzinny, to tak samo jak nasz język, Kościół to tak samo jak ta cała kultura, bo to są i obyczaje, i zwyczaje, i tradycje ze sobą bardzo często głęboko złączone, a w sumie to składa się na bogactwo naszego życia, ale też i na piękno tego życia. I dlatego, kiedy mamy teraz okres Wielkiego Postu, mówimy przecież o umartwieniu, ale jednocześnie my z tego się cieszymy, bo ten Wielki Post otwiera przed nami niesłychanie dużo różnych możliwości. No ale powróćmy do tej sprawy, która nas interesuje. I ten Kościół nas w tym wypadku znowu zaskoczył. Zaskoczył swoją tą świeżością, swoją młodością. Jednocześnie ten Kościół ukazał nam, jakie ogromne są zapasy, ile tych jest rzeczywiście sił w tym Kościele. I to są te siły po całym globie ziemskim rozproszone, ale nie, żeby rozproszone były w znaczeniu tym, że się nie rozumieją czy się nie łączą. Wprost przeciwnie, widzimy, jak doszło bardzo szybko do spotkania, a potem też tak samo do wyboru papieża. Proszę mi znaleźć instytucję świecką, jakąkolwiek, gdzie by ona nie była, żeby w ciągu tak krótkiego czasu, i to biorąc pod uwagę jednak miliard, prawda, prawie 300 milionów katolików w sieci rozsianych, żeby tak była tak zorganizowana, żeby tak szybko mogła podjąć jakieś ważniejsze decyzje. Mamy świadectwo teraz. Nasza ukochana Unia ciągle coś odkłada. Ciągle to tylko 27 osób w tym uczestniczy, 27 reprezentacji, a tu przecież cały świat, wszystkie kościoły. I to powinno w nas wzbudzić nową miłość do Kościoła, nową wdzięczność dla Chrystusa Pana, który odchodząc z tego świata pozostawił tę wspólnotę i pozostawił właśnie taką, która i w pierwszych wiekach chrześcijaństwa była blisko każdemu człowiekowi dobrej woli, podkreślam to, takiemu, który chciał oczywiście być człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu, dla którego wartości nie są czymś, czym się pogardza, ale co jest bardzo cenne, no bo człowiek przecież ma jakiś cel, ma jakiś sens. Nasz współczesny filozof Elsenberg mówi wyraźnie, że sens będzie miał wszystko to, co w jakiś sposób jest ukierunkowane na wartości. Tam, gdzie nie ma wartości, tam, gdzie nie znajdzie sensu. To mogą być przypadki, mogą być oczywiście takie czy inne intrygi, mogą być takie czy inne podstępne działania, ale to wszystko to jest jak gdyby poza tym, co powinno być godne człowieka. Natomiast tam, gdzie jest sens, tam musi być wartość, a wtedy, gdzie jest wartość, oczywiście wtedy to jest właściwe dla człowieka. No i dzięki temu też ten człowiek staje się sobą. Chrystus po to przyszedł na ziemię, aby poprzez odkupienie nas umożliwić nam, każdy i każdemu z nas, umożliwić odczytywanie tego wszystkiego. No i właśnie teraz mamy też ten Kościół w naszych czasach. Słyszymy różne głosy krytyczne, wyciąga się takie czyny, że są jakieś grzechy. Jak gdyby kiedykolwiek ktokolwiek w Kościele głosił, że w Kościele nie ma grzechów. Przecież my wszyscy jesteśmy chrześcijanami, ochrzczonymi. Ci, co są ochrzczeni, są wszyscy katolikami, przepraszam. Więc jako katolicy, my ochrzczeni w tym Kościele, no więc my jesteśmy katolikami, ale my wszyscy też grzeszymy. Każdy z nas ma swoje grzechy. To nigdy tak nie było powiedziane, że tych grzechów nie ma. Tylko, że Kościół dopomaga nam przezwyciężać te grzechy. Kościół nam ułatwia uwalnianie się od różnego rodzaju nałogów. Kościół towarzyszy więc naszemu rozwojowi. I dlatego powinniśmy być ogromnie wdzięczni, powinniśmy się Kościołem interesować, a więc przede wszystkim starać się dokształcać. To ogromnie istotne, Pismo Święte powinno być naszą codzienną lekturą. Potem na przykład ze względu na wdzięczność dla Ojca tego Benedykta XVI. Warto przecież pamiętać o jego encyklikach. Nie za dużo wydał, ale jakie piękne są. Mówią przecież o wierze, o miłości, o integralnej formacji człowieka. Powróćmy do tego. A orędzie na Wielki Post. Te, które zostało skierowane do nas na te dni właśnie. Ileż tam jest treści bardzo takich ważkich. My przede wszystkim są to treści, które na przykład mówią o tym, że mamy obowiązek upominać jedni drugich. To znaczy nie publicznie, nie żeby w jakiś sposób beszczać, ale tak przypomnieć, kochana, kochany, to nie, to jednak co teraz się dzieje z tobą, to nie jest najlepsze. Warto przemyśleć to, warto może coś się da poprawić. No więc żeby tak nie zostawiać ludzi bez pociechy, ale też się pocieszyć trzeba w różnych sytuacjach. No więc to jest właśnie ten Kościół, który z nami żyje. I oto okazało się, cóż, Ojciec Święty Benedykt XVI, mając swoje lata, po 8 blisko latach posługi pasterskiej, apostolskiej, prowadzą tę nawę, o której mówi sam, że to jest oczywiście nie nasza łódź, nie nasz okręt, nie nasz statek, że to jest łódź nie moja, nie Kościoła, to jest łódź Chrystusa. Dlatego też, kiedy zorientował się, że jego siły są rzeczywiście słabe, ma kłopoty, a nie wiadomo jeszcze, prawda, czy nie będzie coś gorszego. Dlatego też, zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, ogłosił swoje ustąpienie. Ale to zrobił w takiej wspaniałej formie, pełnej kultury, pełnej takiej duchowości, że po prostu myśmy wszyscy byli zadziwieni, ale jednocześnie pełni wdzięczności dla tego człowieka, dla naszego pasterza i wdzięczni Chrystusowi, że mogliśmy korzystać z posługi, z opieki w ciągu tych 8 lat. A potem sam przebieg konklawy i ogromnie spokój, dużo modlitw. Proszę sobie zwrócić uwagę, ci kardynałowie w różnym wieku z daleka przyjechali, bo z całego świata przecież, z różnych krajów, ale oni wszyscy na te modlitwy przychodzili, te wspólne medytacje, wspólne celebracje. No więc to wszystko wytworzyło klimat istotnie bardzo bliski temu klimatowi, jaki towarzyszył apostołom, kiedy przebywali po zmartwychwstaniu i po wniebowstąpieniu Pana Jezusa we wieczerniku i tam modlili się, prosząc o światła Ducha Świętego. Warto, żebyśmy umieli zawsze przenosić się do tych pierwszych czasów, żeby to, co zostawił Pan Jezus, na przykład Chrystusa, czasy apostolskie były w nas żywe, żeby były obecne, żebyśmy je czuli. I wtedy łatwiej nam przychodzi też zachowywać wierność Kościołowi, a przez wierność Kościołowi Panu Bogu, w tych sytuacjach, w jakich my się znajdujemy, bo tam znajdują się klucze, które pozwalają nam niektóre rzeczy zrozumieć. Potem też tak samo, tam są ukazane też takie czy inne przejawy postępowania, które mogą być dla nas przykładem, no i wiele, wiele innych rzeczy. Tak samo i w tym wypadku. Nasi kardynałowie ze spokojem, ale oczywiście przygotowywali się. A potem nadchodzą wybory same. I cóż, zaledwie 5 głosowań i to od razu kończy się wielkim sukcesem. No, musimy powiedzieć, że to się rzadko zdarza. Od strony instytucjonalnej to nie ma chyba takiej wspólnoty i to ogólnoświatowej, gdzie by nie wydano ani jednego grosza na jakąś propagandę telewizyjną czy radiową. No, tu nie chcę oczywiście w jakiś sposób osłabić działania Radia Maria, żeby powiedzieć, że nie trzeba było mówić przez Radio Maria. Przez Radio Maria myśmy słyszeli głosy nawołujące do czego? Do modlitwy, do pamięci, do lepszego poznawania Kościoła i tak powinno się robić. Bo to wychowuje człowieka, to pozwala nam lepiej wszystko przeżywać, no i żebyśmy nie byli tacy obojętni albo zgorzkniali, ale żeby Kościół to był dla nas tak, jak coś jest najdroższego, dla nas najbliższego. I prawda, nie wydano też na jakieś takie różnego rodzaju ogłoszenia, transparenty, nie było żadnej akcji międzynarodowej, nie rozsyłano tych ulotek, nie było tych agitatorów, co dochodzą wszędzie, nie podpowiadano takie czy inne sprawy finansowe. To wszystko gdzieś zupełnie poszło na bok. To wszystko nie istniało i dlatego Duch Święty mógł tutaj zadziałać, bo powstała cisza, ta cisza, duchowa cisza, dzięki której do tych sumień, do serc mogło docierać to, co Duch Święty chciał przekazać. I oczywiście otrzymaliśmy tę radosną wiadomość. Stąd też, kiedy myślimy o papieżu, to warto, żebyśmy zawsze od razu pamiętali też o Kościele, bo Kościół jest tą wspólnotą, bo Kościół jest tą naszą przestrzenią, w której my wszyscy możemy się rozwijać, coraz to lepiej poznawać też nasze zadania i nasze obowiązki. Ale kiedy już wiemy, że istotnie został wybrany kardynał z Argentyny, Jorge Maria Bergoglio, a więc już określona postać. Zobaczyliśmy go od razu po kilkudziesięciu minutach, jak z balkonu Bazyliki Świętego Piotra błogosławił pierwszy raz, a przedtem skierował do zwłaszcza tam obecnych ludzi, ale także i do nas pośrednio bardzo ciepłe i serdeczne słowa, nie tuzinkowe, nie szablonowe, ale takie płynące z serca. No to poczuliśmy się znowu wyjątkowo wdzięczni Panu Bogu za to, że właśnie mamy już tego sternika, mamy tu już wikariusza Chrystusa na ziemi, mamy następcę świętego Piotra, następcę błogosławionego Jana Pawła II, następcę Benedykta XVI. Kościół nadal w pełni rozwiniętych żaglach duchowych kieruje swoją łodzią i tą łodzią przemierza wszystkie ludzkie serca i ludzkie umysły. Ojciec Święty ku zaskoczeniu znowu przyjął imię Franciszka. To bardzo ładnie i bardzo ciekawie, bo nam się wydawało, że istnieje katalog imion, jak gdyby gdzieś tam, które mogą być wybierane przez nowo obranych papieży. Oczywiście, że nie. Takich imion to pewnie będzie kilka ładnych tysięcy. I dlatego nie trzeba się dziwić, że zawsze może się pojawić jakieś nowe imię, bo nikt nie jest zobligowany do takiego czy do innego. Oczywiście są takie głosy, które mówią, że nie wypada brać imienia Piotra. Nawet w związku z tym pojawiły się takie jak gdyby legendy czy coś, zaznaczy jak gdyby nawiązujące do tego, że gdyby ktoś tak zrobił, to ma to być już podobno ostatni papież na ziemi. Ale oczywiście to wszystko to są tylko legendy, takie powiastki. Przez szacunek myślę, że kandydaci nie biorą tego imienia. Przez szacunek dla świętego Piotra pierwszego, tutaj na jakiś kierownika, pierwszego sternika Łodzi Kościoła. I to jest zupełnie zrozumiałe. A tak poza tym, to wszystkie imiona są do dyspozycji. I stąd też, owszem, zaskoczył nas. I to z wielu względów, ale nie w takiej mierze, abyśmy mieli tu jakieś obawy czy wątpliwości, o co tu chodzi. Ojciec Święty potem sam zaczął przemawiać, ale najpierw może parę słów o Argentynie, bo to warto wiedzieć, no i o samym Ojcu Świętym, o jego krótki rys historyczny wypadałoby także tutaj ukazać. Argentyna to jasna rzecz, to jest młode państwo po odkryciu Ameryki, dopiero tam się zaczęły kształtować te różne struktury państwowe. No i jak zwykle na ten nowy kontynent napływało dużo ludzi ze starej Europy. Do Argentyny dużo napłynęło z Hiszpanii, następnie na drugim miejscu są Włosi, z rodziny włoskiej jest właśnie nowy Ojciec Święty, ale też tam pojawiło się trochę Polaków. Polacy przybyli głównie z terenów południowych, to do I wojny światowej. Nasze obecne województwo małopolskie czy podkarpackie, a jeszcze idąc dalej, przypominając pierwszą Rzeczpospolitą, to cała Galicja Wschodnia, no była w jednym wtedy państwie, w Cesarstwie Austriackim razem z Wenecją, z północnymi Włochami. I stąd też, ponieważ z północnych Włoch dużo wyruszało na ten nowy kontynent, to bardzo często także i Polacy mieszkający w tym samym imperium, w tym samym cesarstwie razem wybierali się. Miałem szczęście spotkać właśnie na tym kontynencie południowoamerykańskim taką sytuację, że odbywało się wesele w rodzinie polonijnej, polskiej. Na tym weselu mieliśmy szczęście być i w pewnym momencie podchodzą trzej tacy mężczyźni, wysocy, rośli, i mówią, że oni chcą zaśpiewać pieśń po polsku. o żołnierzu, który na wojnę wyruszał. No i zaczęli śpiewać. To było tam z 15 tych strofek o tym Polaku, żołnierzu, który wyruszył na wojnę, wędrował, miał różne potyczki, okoliczności, sytuacje się zmieniały. Jasna rzecz, jak to przeważnie wtedy śpiewało się, oddał życie za ojczyznę, został gdzieś pochowany, ten jakiś biały kwiat, pewnie gdzieś przez kogoś posadzony, dawał o tym grobie znać. Ale co ciekawe, oni ci trzej mówią, my jesteśmy z rodziny chorwackiej. Tylko, że przybyli właśnie, bo i Chorwaci należeli do tego samego cesarstwa, przybyli razem z dużą grupą Polaków z Galicji i wtedy osiedlili się razem przed pierwszą jeszcze wojną światową, pod koniec właściwie XIX wieku i tam się spolonizowali. To jest ciekawa rzecz. To znaczy, nikt ich do niczego nie zmuszał, ale oni wszyscy mówią po polsku, śpiewają po polsku, praktykują tak, jak wszystko robią to Polacy, bo tam się znaleźli. To kulturowe oddziaływanie dziwnie tutaj może się tak ze sobą zazębiać. No i właśnie w tym samym okresie przybyło dosyć dużo Polaków do Argentyny. Argentyna do II wojny światowej rozwijała się wspaniale. Obok Urugwaju była jednym z najbardziej rozwiniętych krajów Europy, Ameryki Południowej. Pamiętam takie dane statystyczne sprzed II wojny światowej, gdzieś lat 35-36, to ona znajdowała się w drugiej dziesiątce państw najbardziej rozwiniętych. Ale jeszcze ciekawsza rzecz, że obok niej była także Polska, tylko w tej chwili już nie pamiętam, czy Polska była 14, Argentyna 15, czy było odwrotnie, Argentyna 14, a Polska 15. Niestety tego nie pamiętam, ale to nie jest istotne. W każdym razie te państwa się wtedy rozwijały i to bardzo dynamicznie. Że Polska się rozwijała, to my wiemy doskonale. To przecież wtedy powstaje co? Centralny Okręg Przemysłowy. Wtedy się buduje Gdynię. Możemy powiedzieć, jak to? Nie było żadnych jakichś takich zastrzyków unijnych, jak mamy teraz. Nie było jakiegoś też tak samo tego okrzyczanego planu fiskalnego. A Polska mogła zbudować zupełnie nowe miasto, nowy port. A teraz stocznie są niszczone. Porty są zamykane albo zaniedbywane. Mogą wybudować co? Mogą wybudować inne też tak samo ośrodki. No i dzięki temu właśnie znalazła się w drugiej dziesiątce. Na którym miejscu jest obecnie, lepiej nie mówić. Ale tylko tak przykładowo, dla ożywienia tej naszej katechezy, ale też, żeby to wszystko gdzieś się mieściło w jakiejś przestrzeni konkretnej, a nie w oderwaniu. Trochę też przybyło Polaków po II wojnie światowej. Ci, którzy nie mogli wrócić do Polski, na przykład z armii Andersa, no to oni tam się udali. Wiemy, że byli też ludzie kultury. Był tam przecież też tak samo nasz pisarz wybitny, Gombrowicz. Tam jeszcze było też wielu innych pomniejszych działaczy. Oni tam się zatrzymali, znaleźli życzliwe przyjęcie. Być może, że ta stara Polonia dała też tak samo jakieś wsparcie. W każdym razie tam pozostali. I oto właśnie ta Argentyna po II wojnie światowej zaczyna jednak podupadać gospodarczo i to znaczy, bo koncerny międzynarodowe robią wszystko, żeby oczywiście w jakiś sposób znajdować dla siebie miejsca, gdzie mogą zbywać to, co wyprodukują, gdzie mogą sprzedawać. Ale nie zależy na tym, żeby tam w tych różnych krajach następował rozwój, który w pewnym momencie mógłby ich różnego rodzaju dochodom zagrozić. No niestety ta praktyka daje o sobie znać i widzimy, jak niektóre państwa o poważnym stopniu rozwoju znalazły się troszeczkę gorzej teraz w jakimś ekonomicznym dołku. Niestety to samo możemy powiedzieć o naszej ojczyźnie. Ale to też spowodowało, że w Argentynie doszło do bardzo poważnych problemów, konfliktów. Do tych konfliktów trzeba będzie jeszcze może powrócić, albo od razu może podkreślę teraz, kiedy to junta wojskowa, generałowie w połowie lat 70. tego wieku obalili ten demokratyczny rząd, zresztą słaby był, pasywny bardzo, no i ogłosili się władcami Argentyny i rozpoczęły się potworne prześladowania. To wtedy doszło tam do wielkiej tragedii. To mówi się, że to były lata tak zwanych zaginionych. My mówimy o naszych żołnierzach wyklętych. My mamy teraz tak samo o ludziach oburzonych. A tam oczywiście mówi się o zaginionych. bo tych zaginionych były dziesiątki tysięcy, to nie mało. Więc ileż tam tych wdów, ile tych matek, ile tych żon opłakiwało to, te manifestacje, różne rodzaje te, a potem oczywiście wysyłani przez huntę, czyli przez ten rząd wojskowy, różnego rodzaju oddziały, które, czy to wojskowe, czy policyjne, które nie patrzyły na nic, zachowywały się brutalnie. No, nie muszę tego mówić, bo w naszej historii myśmy też to wszystko doświadczyli, to wiemy. Co więcej, zaczęto też oskarżać Kościół wtedy, bo Kościół siłą rzeczy musiał stanąć po stronie tych biednych, tych cierpiących. I zaczęto też aresztować księży, wtrącać do więzienia. Miałem takie samo doświadczenie, ponieważ jednego też z naszych zakonników kapucynów aresztowano za to, że on właśnie był razem z tymi ludźmi. Oskarżono go o to, że on buntował ich. No oczywiście on ich nie buntował, bo oni już byli zbuntowani. Oni nie byli zbuntowani. Oni byli oburzeni. Oni cierpieli. Straszliwe ponieśli ofiary. To są rzeczy do tej pory jeszcze nieopisane. Ale kiedyś rzeczywiście, jak to zostanie opracowane przez historyków, to będzie jedna z najciemniejszych kart w historii południowej Ameryki. I ten nasz kapłan został skazany przez, bo i sądy też, my wiemy jak to jest, niby niezależne, no ale dyrektywy, które przychodziły od hunty, dla nich były wiążące. Skazano go na 20 lat więzienia. Proszę sobie wyobrazić. Mało tego, skazano go na 20 lat więzienia i jeszcze napisano skargę do stolicy apostolskiej na zakon, który nie troszczy się o to, żeby wychowywać dla różnego rodzaju samozwańczych władców posłusznych ludzi. A ponieważ przyszło to do stolicy apostolskiej, myślę, że to 83-84 rok, zostałem wtedy, będąc w Rzymie, wysłany przez nasz zarząd jako ten przedstawiciel zakonu, który miał tę sprawę załatwiać. I wtedy istotnie spotkałem się z bardzo takim inteligentnym prałatem. To obecny jest kardynał i arcybiskup Wilna, Baczkis Litwin. On przyniósł ze sobą te wszystkie materiały, te skargi. Wzięliśmy to wszystko, tak, zaczęliśmy rozmawiać, przeglądać to, no, badać, oceniać. Nasza ocena była jednoznaczna. Ten ojciec nie tylko, że nie był winien, ale to był bohater. To jest bohater, bo on stanął po stronie pokrzywdzonych. I z jakiego tytułu można go skazać na więzienie? To już 20 lat więzienia. Coś niesamowitego. Stąd też nasza odpowiedź była jednoznaczna, że my tutaj nie znajdujemy jakichkolwiek motywów, żeby w ten sposób się zachowywać, wyrażać o tym naszym bracie i żeby też tak samo uznać, że taka kara może być sprawiedliwa. Jasna rzecz, że to nie było łatwo, żeby to wszystko zmienić, ale kiedy po 3 latach jednak ta junta upadła, no i wybrano prezydenta cywilnego, więc ten prezydent, to był artysta Mennon, przyjechał kiedyś do Rzymu z wizytą, odwiedzić także, pragnął stolicę apostolską, hołd Ojcu Świętemu złożyć. No a ponieważ było dosyć dużo studentów, kapłanów z Argentyny, którzy specjalizacje różne przerabiali na uczelniach rzymskich, co oni postanowili zaprosić go na takie spotkanie. On chętnie się zgodził i przybył do naszego kolegium międzynarodowego i między innymi tam nasi studenci przedstawili ten problem, jak to jest. Co on się rzeczywiście zawstydził, no i skorzystał z prawa łaski i tego zakonnika zwolniono z więzienia. Podobna sytuacja dotyczyła wszystkich zakonów. Pojawiają się teraz oskarżenia nawet obecnego Ojca Świętego, że on jakoby był po stronie tej hunty, co jest absolutną nieprawdą. On w tym czasie był istotnie przez 6 lat prowincjałem prowincji jezuickiej w Argentynie i musiał na pewno bardzo poważnie pracować, żeby w jakiś sobie z tym wszystkim poradzić, bo to nie było łatwe. No ale uratował, to są fakty dane, czy też wybronił jednego czy drugiego ze swoich współbraci, a narażał się sam także na różnego rodzaju ataki, nie tylko w prasie, ale też i w praktyce, które były niepokojąco groźne. W każdym bądź razie warto było, żebyśmy znali te okoliczności, bo inaczej mogą pojawiać się u nas różne fałszywe jakieś opinie, głosy tych, którzy nie wiedzą, o co tam chodziło, a chcieliby tylko uszknąć gdzieś tam coś po to, żeby no, jakąś łatkę Kościołowi przyłożyć. W tym wypadku nie ma tu żadnego absolutnie motywu, żadnej przesłanki, aby mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Więc wracając do postaci Ojca Świętego, wiemy doskonale, że urodził się 17 grudnia 1936 roku. W 1969 roku, mając 33 lata, przyjął święcenie kapłańskie. Dlaczego tak? Dlatego, że on wcześniej skończył chemię, zdobył tytuł inżyniera. Potem też, kiedy wstąpił do jezuitów, to u jezuitów studia trwały dosyć długo. To były dwa zakony, które miały stosunkowo długie studia, podobnie kapucyni. A więc ten rok przygotowawczy, potem nowicja, to już 2 lata, potem 3 lata filozofia, to już 5, 4 lata teologia, to już jest 9 i jeszcze był 1 rok tak już poświęcenia kapłańskich, ale praktycznie związany z nauką, głównie chodziło o kaznodziejstwo, o katechezę, o praktykę kapłańską, ale to wszyscy ci kapłani no, musieli takteczkę nosić i długopis czy pióro i o godzinie tej 8:30 przychodzić na wykłady i do godziny tej 13:30 z nich korzystać. Czyli razem 10 lat studiów. W międzyczasie też Ojciec Święty jako młody człowiek starał się poznać filozofię, potem humanistykę, na której mu zależało, no jasna rzecz, teologię. Studia odbywał i w samej Argentynie już po święceniach, ale także we Włoszech i w Szwajcarii, w Niemczech. Więc mamy ten obraz, jak już wspomniałem, był przez 6 lat. 1973-79 prowincjałem jezuitów, a potem wypełniał różne zadania, misje miał specjalne zlecone w tych instytucjach, czy też w środowiskach, do których go posyłano, albo oczywiście, które on znał wcześniej i miał jakieś zobowiązania. W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires. Przez 5 lat był tym biskupem pomocniczym, bo w 1997 już został tak zwanym koadiutorem, czyli tym, który praktycznie zarządzał diecezją ze względu na to, że biskup ordynariusz miał jakieś, czy to może zdrowotne trudności, czy inne jakieś przeszkody. Po roku czasu został już ordynariuszem w 1998 roku, a 3 lata potem z rąk naszego Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła II, otrzymał kapelusz kardynalski. Jako kardynał uczestniczy w różnego rodzaju takich gremiach watykańskich, bo struktura jest taka, że na czele różnych tych dykasterii watykańskich, czyli jak gdybyśmy powiedzieli takich urzędów watykańskich głównych, to są kardynałowie. Mowa o kongregacjach, bo kongregacje to one właśnie skupiają specjalistów od tych dziedzin, które w Kościele są ważne, a więc doktryna, czyli nauka Kościoła, potem biskupi, duchowieństwo, zakony, kościoły wschodnie, następnie misje zagraniczne, potem sprawa kultu, następnie kanonizacje. To są właśnie te najważniejsze urzędy. Na czele tych urzędów stoją kardynałowie, mają zespoły, które pracują na miejscu, ale też mają tak zwane zespoły doradcze, składające się z przedstawicieli z całego świata. Tam mogą należeć i kardynałowie, i biskupi, tak samo kapłani, ale też i osoby świeckie. I te doradcze zespoły spotykają się w Watykanie zależnie od potrzeb. Mogą być spotkania tylko jednorazowe w ciągu roku, a mogą być 2 czy 3. Jak już wspomniałem, zależnie od sytuacji. Istnieją także w Watykanie jeszcze tak zwane rady papieskie. To jak gdyby też urzędy centralne, ale troszeczkę innego szczebla. A więc na przykład Rada do Spraw Rodziny, Rada do Spraw Migracji, Rada do Spraw Służby Zdrowia, Rada do Spraw Ekumenii i tak dalej. I znowu mamy tutaj. I tak samo te rady mają takie zespoły, które składają się z przedstawicieli z całego świata. Dla przykładu tylko wymienię, do jakich to zespołów przynależy nasz obecny ojciec święty, właściwie to już przynależał, bo teraz to przynależy do wszystkich kongregacji, do wszystkich tych rad i do wszystkich komisji. A więc był członkiem, bo on jeszcze jako będący biskupem, ordynariuszem Buenos Aires, jednocześnie był biskupem, ordynariuszem dla wszystkich wyznawców tak zwanych obrządków wschodnich katolickich, którzy żyli na terenie całej Argentyny. My mamy w Polsce, mamy taki obrządek ormiański, wschodni obrządek katolicki, mamy oczywiście grekokatolików, dawniej nazywanych unitami u nas, oni mają swoją już u nas hierarchię teraz, tam takiej hierarchii brakuje, ponieważ być może, że nie ma tak większych ilości. Ale są takie ryty tak zwane mniejsze wschodnie. Potem przynależał do tego zespołu doradców w kongregacji kultu Bożego i sakramentu, w kongregacji do spraw duchowieństwa, do spraw zakonów, następnie w Radzie do spraw rodziny i w komisji do spraw Ameryki Łacińskiej. Czyli razem mamy 5 różnych struktur, do których należał jako kardynał z Argentyny, a które mają swoją siedzibę w Watykanie i był zobowiązany co jakiś czas, kiedy trzeba było przybywać na te ogólne takie spotkania po to, żeby dyskutować, żeby oceniać, bo Kościół jest zawsze zatroskany o to, aby w tych wszystkich dziedzinach, które służą człowiekowi, być na bieżąco. A żeby być na bieżąco, to trzeba mieć opinię z całego świata. I widzimy tutaj w ten sposób, to było zagwarantowane. No inna rzecz, że to związane było z ogromną pracą, ale na to nie ma mądrych. Kto nie pracuje, to oczywiście, jak to mówi przysłowie, ten nie je. A w tym wypadku Kościół nie lęka się pracy. Jak trzeba, to podejmuje te różne zadania. Obecny Ojciec Święty był jedynym kardynałem w Argentynie, ale jest jeszcze jeden kardynał argentyńskiego pochodzenia, który praktycznie przepracował całe swoje życie dojrzałe w Watykanie jako archiwista i bibliotekarz. Obecnie jest na emeryturze, no ma dokładnie 90 lat, jest poważnie chory, przybyła w szpitalu i także pewna analogia do tego, co odnosiło się do Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy to po swoim wyborze na stolicę Piotrową dowiedział się o chorobie ciężkiej kardynała de Skura, udał się do szpitala. Tak samo i obecny Ojciec Święty Franciszek już odwiedził w szpitalu swojego starszego brata, a więc także Jorge ma imię ze chrztu, czyli Jerzy po polsku, Marię Mejia. No więc mniej więcej w ten sposób mamy szerszy obraz, tak, odnoszący się i do Kościoła, do Argentyny, no i te daty odnoszące się także do sylwetki Ojca Świętego. Jak już wspomniałem, byliśmy zaskoczeni wyborem imienia Franciszek. No, my, franciszkanie, z tego tytułu się ogromnie cieszymy. To wielka radość. Ale nie chodzi o takie prywatne jakieś sprawy, chodzi o wizję Kościoła. Teraz, kiedy Ojciec Święty coraz częściej przemawia, a widzimy, że przemawia niesłychanie spontanicznie, nie lęka się, prawda, wypowiadać sądów nawet, które mogą bulwersować wielu. Przecież to, co powiedział zaraz drugiego dnia, że kto nie modli się do Boga, to modli się do demona, czyli do diabła, to poruszyło wielu, no ale przecież tak jest. No co ma ukrywać tego? To kto będzie mówił prawdę na tym świecie, jak nie będzie wyrażał Kościół, jak nie będzie mówił papież? Tak samo i tutaj. Bo dowiadujemy się, że bardzo zależy Ojcu Świętemu na kwestii, na tematyce miłosierdzia, na rzeczywistości, bym powiedział, miłosierdzia. Miłosierdzie i dla nas jest niesłychanie bliskie. Najpierw z tego względu, że od strony teologicznej to miłosierdzie jako cnota, jaka ta wartość pewna, ogromna, no jest nam bliską przez objawienia, jakie miała siostra Faustyna. Potem też tak samo dzięki działalności Ojca Świętego Jana Pawła II, który ogłosił Niedzielę Miłosierdzia, który wspierał te wszystkie działania odnoszące się do rozwoju kultu miłosierdzia, który oczywiście beatyfikował, potem kanonizował siostrę Faustynę, no, który nieraz dawał świadectwo, jak bardzo ceni sobie to nabożeństwo, ale głównie chodziło o tę rzeczywistość, dzięki której no, każdy człowiek, a ponieważ świat nasz jest wyjątkowo pogmatwany, niesamowicie jest dużo tych różnych zakrętów, nie wiadomo jak się poruszać, no to tym bardziej potrzebne jest to miłosierdzie. Ale miłosierdzie to nie tylko to, że my na coś liczymy, na nie liczymy, ale miłosierdzie też to coś, co my możemy innym ofiarować. I ono ma wielkie zastosowanie w naszym świecie, ponieważ mamy masę różnego rodzaju dolegliwości. Jedne są materialne, ta bieda materialna, która jest czymś strasznym. Bo jeżeli wyjeżdża z naszej ojczyzny 2 400 000, tylko dlatego, że nie mogą w Polsce pracy znaleźć, to jest potworna sprawa. To jest przecież upokorzenie dla tych Polaków. Walczyli o wolną Polskę, żeby mieć u siebie warsztat pracy, żeby tu na chleb zarobić, a tymczasem okazuje się, że nic z tego, bo to przebimbano w jakiś sposób. Więc to jest coś potwornego. Ale ta bieda też jest wyraźnie widoczna, ta kadencja. To możemy dostrzegać. Mówimy, teraz słyszymy, że w Polsce 800 tysięcy dzieci no, jest niedożywianych. 800 tysięcy dzieci w Polsce. W Polsce, kiedy z drugiej strony słyszymy takie buńczuczne zapowiedzi o tym dobrobycie, które jak manna nas z nieba spada na naszą ojczyznę. Jak tu z tym wszystkim się pozbierać? Nie mam pojęcia. Ale to, że bieda jest materialna, to wszyscy wiemy i co tego nie ma wątpliwości. Ale też są biedy inne, innego rzędu, na przykład problemy zdrowotne. No, ta niepełnosprawność, ona powoduje też biedę materialną, jednak przyczyna jest inna, więc z kolei tutaj to miłosierdzie inaczej musi działać, trzeba szukać innych sposobów. I wreszcie też tak samo, no, bieda ta moralna. Myślę, że właśnie ona chyba jest jednak jedną z tych przyczyn, tych wszystkich bied, z którymi człowiek się spotyka na ziemi. Bo tam, gdzie jest bieda moralna, więc gdzie jest zło, gdzie grzechy są, gdzie są kradzieże, gdzie są oszustwa różne, gdzie są kłamstwa, no gdzie są, jest przemoc, to wszystko, no to wiadoma rzecz, że wtedy tam trudno zdobyć się na jakieś gesty kulturowe, jakieś delikatne, na atmosferę uśmiechu i tak dalej. I ta bieda jest potworna. I Ojciec Święty kładzie wielki nacisk na sprawę miłosierdzia. Tak, od tej strony nadprzyrodzonej, teologicznej, kiedy się przypomina do miłosierdzia Boże, by ukazywać nam naszą perspektywę, naszą szansę na odrodzenie, na pomoc, ale też i ze względu na te sprawy czysto ludzkie, kiedy człowiek człowiekowi powinien dopomagać. I tutaj Ojciec Święty wyraźnie. I sądzę, że właśnie dlatego przyjął to imię Franciszka, jak sam zaznacza, wyjaśnia, bo kiedy już zbliżał się ten moment, kiedy było to piąte liczenie i było widać, że po tym czwartym niewiele już tam brakowało do tej potrzebnej liczby głosów, no to wtedy słyszał, jak to się tam wymieniają, bo to na głos wymienia się tych kandydatów, którzy otrzymywali głosy, więc pyta się sąsiada, no i sąsiadowi też tu wyjaśnia, że chyba tu świętego Franciszka z Asyżu trzeba będzie wziąć, jako że on jest przykładem człowieka miłości, człowieka pokoju, człowieka dobroci. Bo potrzebne to jest miłosierdzie, a więc potrzebna jest miłość, miłość czynna, miłość aktywna. Potrzebna jest troska, tak jak świętego Franciszka o tych trędowatych, którzy byli wtedy najbardziej upokorzonymi i cierpiącymi na całym świecie. Podobnie jak i co do tych, którzy no, prowadzili te różnego rodzaju takie konflikty zbrojne, trzeba było ich też ratować. I stąd też święty Franciszek z tą swoją wizją świata, otwartego na każde dobro, otwartego na każdego człowieka, dla którego wszystko było siostrą albo bratem, on nawet to przenosił na świat przyrody, bo i o przyrodę trzeba się martwić, bo ona też jest zagrożona w tym wszystkim. To wszystko sprawiło, że osoba świętego Franciszka okazuje się jak najbardziej bliską. A święty Franciszek, trzeba powiedzieć, że w obu Amerykach, ale w Ameryce Łacińskiej jest jeszcze bardziej, jest wyjątkowo czczony. Naprawdę tam nie ma gdzieś tam jakiegoś miasta, czy tak jak u nas święty Antoni, ale to też franciszkanie. No więc gdzie by nie było jakiegoś kościółka czy jakiejś kapliczki poświęconej świętemu Franciszkowi. Franciszek jest bardzo bliski i stąd też tutaj pojawił się jako dla Ojca Świętego, jako ten patron nowy, a dla nas wszystkich jako ten swego rodzaju apel, żebyśmy starali się poznać życie świętego Franciszka i dzięki temu będziemy też w świetle tamtego życia będziemy widzieli lepiej to, co robi Ojciec Święty, jak pragnie i zabiega o to, żeby przyczynić się do ożywienia Kościoła. A jego spontaniczność powinna nam odpowiadać. Polacy z natury rzeczy są także spontaniczni, więc stać na różnego rodzaju takie czy na jakieś inicjatywy, więc powinniśmy się z tego cieszyć. Ale przede wszystkim serdecznie i szczerze dziękujmy Panu Bogu. Nie zapominajmy, dziękujmy Panu Bogu. Dziękujmy za Kościół. To jest pierwsza sprawa. Tak jak wspomniałem, czytajmy Pismo Święte, czytajmy naukę Kościoła, korzystajmy z mediów katolickich, bo nie ma innych sposobów, gdzie by znaleźć to wszystko można było. I tu widzimy, jak ten demon czuje się zagrożony właśnie przez to, że będziemy coraz bardziej poznawali Kościół dzięki współczesnym środkom komunikacji. Stąd ten opór. Opór w stosunku do mediów katolickich. Mamy tu przykład taki naoczny. Aż wstyd o tym mówić, bo to tak dla rzekomej demokracji w Polsce to jest taki wielki policzek, że tyle milionów ludzi nie może uzyskać zgody chociażby na to, żeby telewizja Trwam korzystała z takich samych praw jak inne tego typu, prawda, z tego typu środki komunikacji społecznej. No ale zostawmy to na boku, bo w tej chwili to nie ten temat jest. Natomiast korzystajmy z tego wszystkiego, żebyśmy poznawali Kościół. Żebyśmy poznając Kościół odkrywali te wspaniałe perspektywy nasze. Te możliwości korzystania z różnych darów. Co więcej, starajmy się także o to, żeby w tym Kościele poznawać to, co ten Kościół w jakiś sposób od tej nawet ludzkiej strony tworzy. A więc czuć się spokojnie wśród tych różnych instytucji, wiedzieć, co to jest kongregacja, co to jest Rada Papieska, Komisje te Papieskie, Ojciec Święty, Papież, no więc jakie ma zadania, jakie obowiązki, a ich jest bardzo dużo. I tak można, żebyśmy też tak samo nie zapominali o tych, którzy ten Kościół przez wieki poznawali i dzięki temu, że potrafili odkrywać te wartości, to stali się świętymi. Wszyscy święci, jakich mamy, to że oni też tak samo do tego Kościoła przynależą. Ale to będzie nas mobilizowało, żeby nasza obecność w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy w Polsce, była obecnością twórczą, żeby była czynna, żebyśmy nie byli bierni jako katolicy. Nie przeciw komukolwiek, bo my nie jesteśmy przeciw komukolwiek. My jesteśmy za troską o prawdę. My jesteśmy za rozwojem życia moralnego, pozytywnym rozwojem, zgodnym z naturą, racjonalnym. Bo to, co racjonalne, bo czy jest racjonalne chociażby to lansowanie różnego rodzaju tych takich partnerskich, no jak jest racjonalne? Przecież Pan stworzył mężczyznę i kobietę. To jest racjonalne. Ale gdyby stworzył dwóch mężczyzn, to jak to by wyglądało? Więc musimy to podkreślić, że racjonalne jest nasze myślenie, bo ono wypływa oczywiście z tego wielkiego planu. Tak samo zresztą, jeżeli chcemy tutaj wziąć pod uwagę inne dziedziny, kwestie społeczne zwłaszcza, sprawiedliwość, równość autentyczna, no wolność od tej korupcji, od tego przekupstwa, od tego upogarzania, od tych kolejek, które są wszędzie, pojawiają się na nowo. My pamiętamy, co to było za czasów socjalizmu. No więc coś strasznego, więc musimy przede wszystkim się bronić, żeby służba zdrowia, no a tak samo formowanie dzieci, młodzież, to nie może być jakieś takie wyrażanie się tamtych różnych kaprysów, jakichś tendencji modnych w tej chwili w jakimś kraju, czy w jakiejś grupie, która jest krzykliwa i narzuca. Musimy szukać tych racjonalnych, które mają swoje odniesienie do Pana Boga, bo właśnie Bóg jest tym dla każdej racjonalności najważniejszym punktem odniesienia, no właśnie być źródłem zresztą tego wszystkiego. A wtedy na pewno Kościół będzie mógł się coraz bardziej rozwijać i co najważniejsze, człowiek, a więc ja i ktokolwiek mnie teraz słucha, czyli my wszyscy, każda kobieta, każdy mężczyzna, dziewczyna czy chłopiec, dzieci, chorzy czy zdrowie, będziemy się czuli naprawdę jak u siebie w domu. I tego z tego serca wszystkim życzę. Jutro będziemy się pamiętali o tym, żeby o to wszystko się modlić. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Jeszcze będzie możliwość teraz porozmawiania z księdzem biskupem na naszej antenie. Zapraszam do kontaktu telefonicznego. Katechezę dzisiaj poprowadził ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej. Telefony do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maryja, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ksiądz Waldemar się kłania.
Kłaniamy się księdzu.
I pozdrawiam serdecznie i księdza biskupa, i ojca prowadzącego. I tylko jedna uwaga, że jeszcze jest jeden kardynał z Argentyny, mianowicie kardynał Leonardo Sandri, 70-letni, który też brał udział w konklawę. I oczywiście on też pracuje od wielu lat w dykasteriach watykańskich, ale w każdym razie jest jeszcze jeden kardynał argentyński. To tylko taka uwaga z mojej strony. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy, szczęść Boże.
W Watykanie. Rzeczywiście o nim się nie myślało. Ja Sandri znam doskonale Leonardo, to nawet zapraszałem, ponieważ mamy jedną parafię pod wezwaniem świętego Leonarda, jako rzadko to się zdarza i to właśnie 7 listopada obchodzimy, więc go nawet zapraszałem, o może co nie przyjechał. A w każdym bądź razie, no ale ponieważ on rzeczywiście w Rzymie, to tak został z boku jakoś tak dalej, to prawda. To tylko pogratulować Argentynie.
Radio Maryja, proszę bardzo. Halo, halo.
Aha, tak.
Jesteśmy, pana imię?
Ryszard.
Panie Ryszardzie, proszę bardzo, tylko można wyciszyć radio, żeby panu i nam nie przeszkadzało. I prosimy o słowo, prosimy o pytanie.
No ja mam pytanie, pozdrawiam szczególnie księdza biskupa i ojca Grzegorza. To jest pierwsze moje zadzwonienie, dlatego troszkę mi serce mocniej bije. Ale pytanie mam takie. Tutaj ksiądz biskup bardzo jasno i czytelnie wypowiada się jakby i ocenia rzeczywistość naszą. I w związku z tym moje pytanie jest takie, czy wypowiadanie się na temat tej rzeczywistości w sferze oceny rzeczywistej sytuacji co do różnych związków przyczynowo-skutkowych, które mają miejsce na przykład w sferze zależności pomiędzy grupami, które próbują zawładnąć naszą ojczyzną. Czy tutaj politycy i osoby, które powinny jakby badać te sprawy, powinny jasno i czytelnie określać pewne sprawy, żeby obudzić Polskę i obudzić naród. Pozdrawiam serdecznie z panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam gorąco. Oczywiście tutaj trudno w jednej katechezie, chociaż ona trwała prawie tak jak lekcja 45 minut. Sam nie spojrzałem na zegarek i tak długo, ale to nie trudno powiedzieć. Natomiast to tylko były takie pewnego rodzaju sugestie porównawcze. Oczywiście problem porównawczy jest bardzo ważny od strony formacyjnej też, od strony, bo tak ja nawet jeżeli wiem, że między taką różą, prawda, ogrodową, a tą różą polną jest duża różnica, a kiedy, no, to jest róża ogrodowa, to jest taka, tam gdzie ich nie ma, na przykład gdzie nie rosną, to jest taka trochę większa od tej róży, albo ładniejsza od tej róży polna. Ale już jest punkt odniesienia. To nie znaczy, że jest tożsamość. Tak jak najbardziej. Natomiast zgadzam się z tym, że katolicy mają obowiązek i prawo rzeczywistość określać taką, jaką ona jest. I pod kątem oczywiście tych zasad moralnych odwołuje się także do racjonalizmu, bo racjonalne podejście jest jak najbardziej chrześcijański, jak już wspomniałem w trakcie tej katechezy, Bóg jest źródłem naszej racjonalności, a wszelkie inne te tak zwane racjonalne przesłanki przez wielu podawane, to najczęściej są pseudo. No to też tak samo. A to jest co innego. Natomiast i z tego wynika, że no właśnie poznajemy Kościół, poznajemy papież, więc nie możemy poprzestać na oklaskach, na otarciu łez przy okazji jakiegoś bardziej bolesnego doświadczenia, czy też okazać wzruszenie, to nie wystarczy, ale trzeba to poznawać, a kiedy poznajemy, to nie po to poznajemy, żeby konserwować sobie w magazynie to wszystko, gdzieś tam zamykać naszego umysłu, ale żeby tym się dzielić. I to wtedy jest nasz udział w aktywnym takim życiu.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam takie pytanie, Rafał z tej strony.
Prosimy, panie Rafale.
Bo mówi się ogólnie o modlitwie, jak najbardziej o Kościele i żeby chodzić, tylko to są wszystko słowa z ust, które czcimy tylko ustami, a nie czcimy czynami. Nie mówi się w ogóle o czynach i według mnie jest błąd, że ludzie dostawają rozgrzeszenie na te same grzechy, które wcześniej popełniają i nie są świadomi, że oni robią źle i myślą, że Bóg im to odpuści. On nie odpuści, jeżeli my sami się nie nawrócimy. I Jezus przyjął nasze grzechy, został ukrzyżowany 2000 lat temu za nasze grzechy. Tym razem my będziemy za swoje grzechy odpowiadać, a ludzie tylko trzą wargami, a nie czynami. I to, co się de facto dzieje, tak mi się wydaje, to my wszyscy sami na to zasługujemy. I wydaje mi się, że kapłani powinni stanąć na wysokości i przestać ludzi rozgrzeszać za te same błędy, bo jest napisane, że nie dostaniemy rozgrzeszenia, że będziemy sami w sobie rozliczani. I mam to pytanie na ten temat.
To znaczy, oczywiście, że widzi pan. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Na pewno pierwsze to ma pan rację, że uczynki są ważne. Stąd też między innymi ten pasus taki odnoszący się do tego i wrażliwości miłosiernej Ojca Świętego, bo właśnie miłosierdzie to są czyny. Wychodzi się naprzeciw, robi się, daje się i tak dalej. No trudno, żebyśmy ciągle powracali do wszystkich możliwości, jakie w tej dziedzinie istnieją, a ich jest bardzo dużo. To jest, ale to jest słuszne. Tu nie ma co żadnych, prawda, dyskusji, bo Pan Jezus przecież daje na przykład apostołowie, daje na przykład, no i cały wieki Kościoła są tego potwierdzenie. Natomiast kwestia odpuszczania za grzechy, które się powtarzają, czyli to dotyczy tak zwanych ewentualnie nałogów. No to oczywiście, że nałogi są nałogami. To są grzechy. Ale jednak nie jest tak, żebyśmy nie mogli z tego tytułu odpuścić. Dlaczego? Dlatego, że my nigdy nie wiemy, ile tej łaski trzeba jeszcze, żeby ten człowiek umocnił się, żeby ten człowiek zrósł. Poza tym, nawet jeżeli ktoś grzeszy pozornie, wyglądają to te grzechy podobne do siebie, ale też nie wiemy, czy tam był jakiś już opór, czy on już stawiał, czy walczył z tym. Fakt zaistniał taki sam, ale to wszystko, co przed tym faktem mogło być, czyli już widać, że w nim jest ta praca. Jeżeli byśmy mu nie dali rozgrzeszenia, to on by się znalazł pod bramą. On by się, przepraszam, pod ścianą by się znalazł w takim ciasnym kącie. A tak jak on otrzymał rozgrzeszenie, to on jest umocniony dodatkowo. Bo jak już powiedziałem, nie ma tak, żebyśmy powiedzieli, że ten grzech absolutnie jest taki sam jak tamten. Nie. To wszystko dokonuje się z tym, że ma pan rację, kiedy mówi, że no, musi się człowiek sam nawrócić. Jasne, że rozgrzeszenie nikogo nie nawróci. Rozgrzeszenie jest pomocą, jest umocnienie w tym, jest pomocą, tak, ale człowiek musi się nawrócić sam, czyli on ze swoim ja, ze swoim umysłem, ze swoją wolą, ze swoim sercem. No i to jak najbardziej. To my o tym mówimy. Nie ma chyba, przypuszczam, w Wielkim Poście rekolekcji, aby o tym nie było mowy, kiedy się mówi o sakramencie pokuty, o spowiedzi świętej. To właśnie w okresie Wielkiego Postu na ten temat się kładzie duży nacisk, ponieważ dawniej to ta doroczna spowiedź była związana z okresem Wielkiego Postu, że wraz w roku i to w okresie Wielkiego Postu, czyli od Środy Popielcowej do Trójcy Przenajświętszej. Tak to było wtedy. No więc nawet, bo nie tylko do zesłania Ducha Świętego, ale do Trójcy Świętej, dlatego że zesłanie Ducha miało jeszcze tak zwaną oktawę ośmiodniową i ta oktawa kończyła się właśnie razem z uroczystością Trójcy Świętej. Stąd też z tego korzystamy. Natomiast także proszę być spokojnym i to się wpisuje też w miłosierdzie. Miłosierdzie każe w różnych momentach ludzkiego życia, nawet jeżeli że od strony zewnętrznej wygląda to samo, postrzegać inne jeszcze elementy, które sprawią, że to już nie jest jednak to samo.
Jeszcze może jeden telefon, proszę, proszę bardzo.
Mówi Antoni ze Śląska.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pamiętam, że u kresu życia błogosławiony ojciec święty Jan Paweł II, kiedy już odczuwał bliską śmierć, powiedział, że Duch Święty wskaże nowego papieża. Muszę powiedzieć, że różne spekulacje dziennikarzy, kto zostanie nowym papieżem, legły w gruzach. I o dziwo papież, zakonnik przychodzi, jak sam powiedział, z końca świata, z Argentyny. Działanie Ducha Świętego będzie trwać do końca świata, ponieważ Chrystus powiedział, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kościół zbudowany jest na skale. Skała to znaczy coś trwałego, niezniszczalnego. Wybór nowego papieża z Ameryki Południowej zaskoczył cały świat, a nas, katolików, zaskoczył wybór imienia, jakie przyjął papież. Papież przyjął imię Franciszek. Dewizą świętego Franciszka było przesłanie, pokój i dobro. Do tej pory papież pokazał, że jest człowiekiem skromnym, mówi prostym językiem, ale słowa wypowiedziane przez niego zawierają głęboką treść, głęboką wiarę i troskę o Kościół i ludzi biednych, chorych, zagubionych, bezrobotnych. Z chwilą wyboru nowego Ojca Świętego ludzi dobrej woli katolików ogarnęła spontaniczna radość oraz gorąca modlitwa za następcę świętego Piotra. Jestem przekonany, że nowy papież rozpali ogień miłości do Boga i wleje w serca katolików impuls wiary silnej, wiary głębokiej, która doprowadzi nas przez ziemskie pielgrzymowanie do Królestwa Niebieskiego, gdzie nie będzie chorób, cierpienia, bólu, rozpaczy, zwątpienia. Tam dopiero nastąpi pełnia szczęścia człowieka. Na zakończenie muszę powiedzieć, że Chrystus powiedział, że królestwo moje nie jest z tego świata. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Imiennikowi, no po tak pięknym wystąpieniu nic nie trzeba dodawać, chyba że amen, żeby tak się stało. Ale ja jeszcze pokuszę się tylko na jedną propozycję, bo tak Pan okazał wielką radość, że to że nowy papież miał imię świętego Franciszka. Ja myślę, wie Pan, no następny papież, żeby tak wziął pewnie imię świętego Antoniego. Mógł wziąć świętego Grzegorza, ale Grzegorzów już było przez kilkanaście papieży. Także ojcze Grzegorzu, niech ojciec nie czuje się tutaj w jakiejś mierze przez
absolutnie
nas odsunięty. Natomiast święty Antoni by zrobił dobre wrażenie też po świętym Franciszku. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać.
Ekscelencjo, możemy prosić o błogosławieństwo pasterskie?
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy brali, którzy korzystają z Radia Maryja. Udzielam pasterskiego błogosławieństwa. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zapłać.
Bardzo dziękujemy. Dzisiaj katechezę poprowadził i rozmawiał z nami ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz diecezji Druhiczyńskiej. Dziękuję Państwu też za telefony i uwagę.